Witam w drugiej części audycji Człowiek 2.0, dzisiaj poświęcony reputacji w internecie, reputacji zarówno produktów, jak i sprzedających, zarówno marek, jak i samych ludzi. Ze mną w studiu Ilona Grzywińska, autorka bloga webkomunikacja.pl, dr Jolanta Tkaczyk z Akademii Ilona Koźmińskiego i Mateusz Gordon z Gemiusa. No właśnie, czy byśmy trochę nie poprzątali wątków w poprzedniej części, ponieważ jest trochę tak, że mamy produkty, usługi, mamy pewne marki, które lubimy, chcemy je kupić, ufamy im bądź nie ufamy, dobrze oceniamy je bądź gorzej, próbujemy jakoś zdobyć na temat ich informacje i mamy też dostawcę, sprzedawcę. Mamy sklep internetowy, mamy aukcję internetową i w tym momencie musimy też ocenić, czy ufamy danemu miejscu, czy ufamy danej osobie, czy ona się wydaje wiarygodna, czy też nie. No w momencie, w którym na przykład kupujemy, nie wiem, markowy sprzęt czy sportowy, czy markowe ubrania w sklepie tejże właśnie marki, przez tą markę prowadzonym, no to wydaje się to oczywiste. Jedno i drugie się zbiega, możemy uznać, że jak lubimy dane buty, to kupimy w sklepie danej marki i już. Gorzej, kiedy jest na przykład aukcja i wtedy musimy ocenić, czy te buty, które są fajne i lubię je, czy mogę je kupić u danej osoby, bo się okaże potem, że zamiast butów zostanę cegłą i co wtedy? Mateuszu?
Dokładnie tak i tutaj też jest inna percepcja tych opinii. To znaczy, jeżeli wybieramy produkt, no to jesteśmy bardziej precyzyjni w tym odczycie opinii. Interesują nas konkretne elementy składowe opisu produktu, powiedzmy, w czym on jest dobry, w czym gorszy, tak? Jeżeli chodzi o sprzedającego, to nas bardziej interesuje ta proporcja, ile ma pozytywnych opinii, a ile negatywnych i tutaj jesteśmy bardziej wrażliwi. Jeżeli produkt by się podobał 70% kupujących, no to nie mielibyśmy problemu, żeby pójść za tą grupą ludzi i też być nabywcą tego produktu. Jeżeli 30% by było negatywnych opinii o sprzedających, no to już mielibyśmy poważne wątpliwości, czy tam kupować. I tutaj też sprzedający bardziej, jeśli chodzi o samego sprzedawcę w internecie, to on bardziej pracuje na wiarygodność. I tutaj ten wątek telewizji, który pojawił się w wcześniejszej części audycji, jest dosyć istotny, gdyż obecnie duże podmioty sprzedające w internecie coraz częściej używają takich haseł typu znasz nas z telewizji, widziałeś naszą reklamę w telewizji, co świadczy, jak dużą wagę przykładają do tego kanału, jako właśnie kanału budowy wiarygodności. Jeżeli ktoś miał reklamę w telewizji, no to wiadomo, że jakieś pieniądze, konkretne budżety marketingowe za tym poszły, czyli z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że nie jest to firma krzak, która nas oszuka, tak? Kierując się tym założeniem, sprzedawcy internetowi coraz częściej chwalą się swoimi występami w telewizji i w ten sposób zapewniają kupującym o swojej wiarygodności.
No tak, ale kiedy się w telewizji reklamuje serwis taki jak Allegro, który sam w sobie nie sprzedaje, tylko jest platformą dla sprzedawców, no to wtedy jednak on buduje zaufanie do swojej infrastruktury w pewnym sensie, ale już potem jak kupują od danego człowieka, no to patrzę, czy najczęściej patrzę, czy nie ma jakichś tam negatywnych komentarzy na sumieniu zbyt wielu, albo czy jeżeli są te negatywne komentarze, to czy jakoś tam się ustosunkował, załatwił reklamację, cokolwiek w tym guście, no bo nadal jest to zakup zdalny, nadal kupują coś, czego nie dotknąłem, no i w związku z tym no mam pewną taką nieufność, czy aby na pewno będzie to takie, jak miało być.
Allegro jest wtedy po prostu gwarantem, że w razie jakichkolwiek problemów pomoże konsumentowi. Także nie zostawi go samego, tak? Aha. I w momencie, kiedy będą jakieś zgłoszenia nieprawidłowości, blokuje natychmiast sprzedawcę. W związku z tym to jest też jakaś gwarancja, powiedzmy, bezpieczeństwa, tak? Większa aniżeli kupowanie gdzieś na jakiejś stronie od zupełnie nieznanego sprzedawcy.
No tak, no ale to skoro już załatwiliśmy generalnie problem sprzedawcy i tego, jaką on ma reputację, to chciałem uczyć bardziej do reputacji marek, czy produktów, czy usług. Właściwie patrząc na te wyniki badań, wskutek których też tutaj dzisiaj rozmawiamy, jak ludzie wyszukują informacje o produkcie w internecie, mam wrażenie, że nie ma jednej odpowiedzi, jak taką markę w internecie zbudować. Ponieważ jest tyle źródeł informacji, tyle różnych dróg dotarcia do nich, że tak naprawdę ciężko jest powiedzieć, no, nie wchodzę na rynek z nowym produktem, chcę go sprzedawać w internecie albo z nową usługą, z nową aplikacją mobilną. to jak mam się wypromować, żeby ta reputacja była naprawdę porządna? Znaczy, nie ma jednej złotej odpowiedzi, nie ma na przykład metody typu idź na Facebooka, promuj się tam, bo wszystko będzie fajnie.
No, jednej odpowiedzi na pewno nie ma, ale są pewne generalne zasady, które warto stosować i jedną z nich jest na przykład takie zintegrowane i kompleksowe podejście do działań marketingowych i reputacyjnych. To znaczy nie można traktować internetu jako oddzielnego kanału komunikacji, bo on jest bardzo połączony ze wszystkim tym, co robimy w prasie, radiu i w telewizji. I ten przykład, który podał Mateusz z dużymi sklepami internetowymi, które powołują się na swoją reklamę w telewizji, to jest właśnie przykład takiej synergii, ponieważ bardzo często to też działa w drugą stronę. Reklama telewizyjna mówi o tym, znajdziesz nas na Facebooku, albo tyle i tyle naszych klientów tutaj nas poleca, czyli jest to dwustronne. Natomiast na pewno, jeżeli chodzi o internet, warto zachować równowagę między takimi trzema grupami mediów. Mediami, które posiadamy jako firma, czyli to jest nasza strona internetowa, forum, które my prowadzimy, albo nasza strona na Facebooku. Media jakby zdobyte, czyli na przykład dziennikarz czy bloger, który napisał opinię na nasz temat, która jest dostępna w internecie i ona jest jakby niezależna od jakichkolwiek budżetów, tylko wynika z jakichś relacji albo z tego, że po prostu produkt się spodobał, przekonaliśmy do tego. No i te kupione media, czyli te, które właśnie no, są tymi elementami reklamy. I manipulowanie w tych trzech kanałach daje nam właśnie jakiś optymalny efekt budowania tej reputacji.
Ja się na chwilę zastanowiłem, bo Facebook to nie jest jednak chyba do końca medium, które my mamy, bo to też jest po części medium kupione, zwłaszcza ostatnio, kiedy Facebook coraz bardziej wyraźnie pokazuje, że kończą się czasy darmowego korzystania z niego przez firmy i jeżeli ktoś ma już dużą bazę fanów, to po prostu widać wyraźnie, że Facebook wyciąga rękę po pieniądze, bo inaczej nie będzie zasięgu, nie będzie dotarcia do grupy docelowej. To też nie do końca jest tak, że to jest...
Myślę, że Facebook jest we wszystkich tych trzech grupach. On jest i kupiony, właśnie, i zdobyty po części, bo musimy na co dzień prowadzić relacje z użytkownikami na swoich fanpage'ach i też jest właśnie takim medium, gdzie szukamy rekomendacji zdecydowania.
Ale to generalnie konkluzja jest taka, że wszystkie te trzy elementy powinny być. Znaczy nie można się skupić tylko na jednym, powiedzieć na przykład jestem tylko na Facebooku, a nie mam strony internetowej, albo mam tylko reklamy w prasie, a cała reszta mnie nie interesuje. Właściwie to wszystko jedno, czy mam stronę w internecie, czy nie mam.
To zależy przecież od celu, jaki sobie stawiamy. Tak. Są produkty niszowe, które mają swoich, czy klientów się zna wręcz z imienia i nazwiska i osobiście czasami. I takie biznesy funkcjonują niekoniecznie w oparciu o masową reklamę, bo nie potrzebują jej.
No tak.
Ale absolutnie tutaj zgadzam się z przedmówczynią, że te wszystkie elementy pomagają tak w osiągnięciu sukcesu, ale nie należy zapominać, że nawet najlepiej przygotowana kampania nie zastąpi dobrego produktu. Tak, to jest, ja bym powiedziała, że jest podstawa budowania reputacji, tak, bo jeszcze mogłabym tutaj wprowadzić rozróżnienie między reputacją a wizerunkiem. Reputacja jako suma pewnych doświadczeń, którą na przykład zbiera sobie konsument w kontakcie z firmą, a wizerunek to jest coś, co jest dzisiaj, na przykład tak jak make-up, tak, który codziennie można zmieniać, można go podretuszować, a reputacja to jest coś znacznie poważniejszego, tak można by było powiedzieć. I no bez dobrej usługi, bez dobrego produktu make-upy nie przykryją, tak.
Dodam jeszcze, że dobry produkt i dobra obsługa klienta. Badania też pokazują, że przy dobrej obsłudze klienta, w której klient jest zadowolony, liczba jakichkolwiek negatywnych komentarzy czy też opinii w sieci od razu spada, ponieważ internet bardzo często jest dla nas wentylem dla okazania naszego niezadowolenia. Jeżeli jest jakaś awaria czy coś się psuje, to bardzo chętnie piszemy o tym na forach. Albo jeżeli mieliśmy kontakt z konsultantem, z którego nie jesteśmy zadowoleni, też chętnie dajemy ujście naszym negatywnym emocjom. Jeżeli będziemy z kolei zadowoleni z tego kontaktu, no to albo tego komentarza nie umieścimy, albo umieścimy pozytywne, więc warto właśnie inwestować w dobrą obsługę klienta.
No właśnie, to już jest takie jednak przekonanie, no choćby w mojej branży dziennikarskiej, prawda? Mówi się, że jak czytelnik już pisze do redakcji, to z reguły musi być mocno wkurzony, bo ktoś, kto jest zadowolony z tego, co przeczytał, czy z tego, co usłyszał, to raczej rzadko kiedy się odezwie, chociaż akurat na szczęście może jestem wyjątkiem, od reguły dostaję miłe maile po audycjach, często właśnie w zasadzie, że było ciekawie, było fajnie. Ale no tak na przykład w prasie się przyjęło, że jak już ktoś do nas pisze, to dlatego, żeby właśnie pokazać nam błąd i jeszcze nas tam w okazji wyzywać. Może też po części firmy się boją trochę tego, że jak wejdą w interakcję taką głębszą, bliższą z użytkownikiem, choćby na Facebooku, no to zaraz będzie właśnie, no, delikatnie mówiąc, krytyka albo jakaś nagonka, albo tak zwany hejt, tak? Czyli już takie zupełnie nawet niemerytoryczne mieszanie z błotem. Być może firmy trochę się boją takiego właśnie marketingu, takiego budowania wizerunku czy reputacji.
No oczywiście, że się boją. Mają się czego bać. To rzeczywiście pokazują przykłady różnych firm, które może niekoniecznie zbyt umiejętnie prowadzą dialog z konsumentem. Na przykład były takie sytuacje, czy chociażby Orange, czy T-Mobile, którzy de facto zadając niewinne pytania na swoich profilach, na przykład jakie masz plany na sylwestrowy wieczór, dowiadują się na przykład od klienta, że chce zerwać z nami umowę, tak? Czyli muszą być firmy na to przygotowane, ale już nie ma odwrotu, moim zdaniem, od takiej tradycyjnej komunikacji, jaką pamiętamy sprzed kilkudziesięciu lat, jednostronnej. Firmy muszą się otworzyć na konsumentów i słuchać ich głosu.
No właśnie, bo to też jest pytanie, czasami nawet właśnie na Facebooku są takie dyskusje między administratorami stron, czy właśnie specjalistami od social media marketingu. Jak ktoś się odzywa, nieprzyjemnie się odzywa, reagować, nie reagować, pisać, nie pisać, no bo to jeszcze się nakręci, a może jak zlekceważymy, to nic się nie stanie.
Zazwyczaj ja bym sugerował zaznaczyć chęć rozwiązania konfliktu z takim delikwentem i zaproponowanie przejścia na prywatną komunikację.
Ale to jeszcze zależy, jak się odzywa,
ale
prawda?
To zależy,
bo
oczywiście,
jeżeli
jak się
komentarz jest kompletnie niemerytoryczny, emocjonalny lub łamie regulamin, który został narzucony w obrębie jakiejś społeczności, to nie ma co wchodzić w dialog, bo i tak się takiej osoby do niczego nie przekona.
Ja powiedziałem o sytuacji bardzo niezadowolonego klienta, który bez ogródek na przykład opisuje usługę, jak został na przykład źle potraktowany.
Właśnie.
Wtedy jest warto zaznaczyć dobrą wolę przy tej otwartej komunikacji i jednocześnie zasugerować przejście na prywatną komunikację. Jakby ciągnięcie wątku z tym klientem na zewnątrz, myślę, że jest dosyć ryzykowne.
Poza tym warto też zareagować szybko, od razu, a nie czekać, tak, zbyt długo, bo to wtedy też szkodzi.
Właśnie, bo jednak internet jest na tyle szybkim medium, że reakcja, która będzie po dwóch dniach, a czasami tak jest w korporacjach, tak, że musi się wypowiedzieć prawnik, musi to przyklepać prezes. Zanim do tego dojdzie, to już dawno sprawa jest, znaczy albo jest pogrzebana, albo jest tak rozkręcona, że właściwie nie do opanowania. No to w tym momencie pytanie brzmi, jak tą szybkość reakcji wypracować. To nie zawsze jest proste dla firmy, żeby od razu w ciągu 15 minut odpowiedzieć na dosyć czasami przykre informacje od klienta.
Trzeba wcześniej wypracować sobie wewnętrzną procedurę, która i przygotować sobie scenariusze kryzysowe, które później można wdrażać w miarę szybko. To jest oczywiście olbrzymia praca po stronie firmy, która w środku ma osobę, która się zajmuje na przykład mediami społecznościowymi. Taka osoba jest troszeczkę takim ewangelistą.
Ja też mówię czasami na nią, że jest trochę zderzakiem. W tym momencie na nią spada z reguły właśnie cała ta
niestety, przyjemność
kontaktu.
Ale są też fantastyczne case'y, które pokazują, że warto w to inwestować i warto mieć takiego też e-rzecznika, czyli osobę, która jest naszą twarzą mediów społecznościowych, twarzą firmy. Play ma na przykład bardzo dobrego rzecznika, który jest aktywny w mediach społecznościowych i rozmawia tam z konsumentami i pilnuje tego, żeby ten czas reakcji był jak najszybszy. I to się później odbija na tym, że mają pozytywny wizerunek w sieci, dużo bardziej niż pozostałe telekomy.
Czy na pewno błędem w tym momencie jest zostawienie takich skarg bez reakcji, tak? Bo jeżeli nawet jeżeli założymy, że nikt tego nie zobaczy, to skarga, która wisi i nie ma odpowiedzi na nią, robi złe wrażenie.
Zdecydowanie.
Czy to jest prawda w tym momencie, że internet nie zapomina, że to właśnie ta jego pamiętliwość, to, że te opinie gdzieś wpisane raz na forum, czy w jakimś takim miejscu jak Facebook są potem zawsze do wygooglowania, do wyszukania, do wyciągnięcia przy jakiejś okazji?
Absolutnie. Są nawet tacy, można powiedzieć, hunterzy, którzy właśnie polują na jakieś wpadki firm i nawet jeżeli ta wpadka dosłownie trwa kilka minut, a czasami minutę wręcz, ktoś się pomylił i chce skorygować wpis, ten wpis już jest gdzieś w sieci. Ktoś zrobił sobie zrzut z ekranu i można go będzie znaleźć. To jest naprawdę, internet nie wybacza.
Niestety, tak. Ja też się tym parę razy przekonałem. Mieliśmy raz taką wpadkę paskudną w Focusie. Napisaliśmy, że samolot przekracza prędkość światła. Chodziło o dźwięk. To się dostało do druku. Niestety, tak się zdarza, nawet najlepszym, jak mówimy. I to potem zobaczyłem, że moi znajomi właśnie wrzucili zdjęcie tej strony z Focusa z komentarzami, jak to się stało, że Albert Einstein tego nie przewidział, tak? No i potem musieliśmy się oczywiście wstydzić, no ale wstydziliśmy się w sposób konstruktywny, mogę teraz powiedzieć, ponieważ to zdjęcie od znajomego, które on zrobił sobie komórką i wrzucił tak wszem i wobec, wrzuciliśmy potem na nasz fanpage z napisem, czy z anotacją, że chcieliśmy bardzo, żeby tak wyszło, no niestety trochę się pomyliliśmy nie w tą stronę, ale zapewniamy was, że Albert Einstein miał rację i w ogóle bardzo go szanujemy i tak dalej. Czy przyznaliśmy się do błędu, zanim nam go ciągnięto publicznie, tak? To się okazało w tym momencie lepszą strategią niż czekanie, jak ktoś napisze i nas wymiesza z błotem.
Można jeszcze było zorganizować konkurs na przyszłość, że za znalezienie błędu w przyszłych wydaniach konkursa jeszcze bardziej zaangażować społeczność na przykład.
Jest to ryzyko.
Obrócić to w ogóle w taką inicjatywę.
Jest to trochę też ryzykowne, bo w tym momencie jakbyśmy w pewnym sensie promowali to, że u nas jakieś są błędy. No, tych błędów nie powinno być. No, powinny być wyjątkami, więc mam nadzieję, że tak to zostało odebrane, ale wydawało nam się wtedy, że obrócenie tego trochę żart było fajniejszą strategią niż właśnie udawanie, że nic się nie stało, albo pisanie sprostowania na zasadzie tam, nie wiem, chochlik drukarski, tak, tego typu rzeczy. Wiemy, że chochlików nie ma, mylą się głównie ludzie z wadką maszyny, więc no tak to wyszło po prostu.
Nie, ale okazuje się, że tak naprawdę, jeżeli firma jest wiarygodna, a te wpadki zdarzają się rzadko, to tak naprawdę te wpadki jeszcze bardziej uwiarygadniają reputację tej firmy i jej wiarygodność, jeżeli jeszcze dodatkowo inteligentnie zareaguje.
W pewnym sensie uczłowieczają taką firmę?
Tak, dokładnie tak.
Aha. No to miło, że się trochę uczłowieczyliśmy przy okazji. Ale tym, co jeszcze można z reputacją sieci zrobić, od kogo ona zależy, porozmawiamy w trzeciej części audycji. Przypominam, dzisiaj taki właśnie mamy temat Człowieka 2.0, reputacja online.